Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy, Grażyna Bagińska
i Patryk Galarski. Politycy koalicji rządzącej wnioskują o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego profesora Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wstępne pismo w tej sprawie trafiło we wtorek do Sejmu.
We wniosku, pod którym podpisało się 191 posłów, prezesowi NBP zarzuca się naruszanie konstytucji i ustaw. Wskazanych jest 8 zarzutów.
Wśród nich są m.in. skup obligacji Skarbu Państwa, obniżenie stóp procentowych przed wyborami i upolitycznienie Banku Centralnego.
Do tych zarzutów odniósł się na konferencji prasowej członek zarządu NBP Paweł Szałamacha.
Dziś stoimy wobec próby złamania niezależności Polskiego Banku Centralnego, podjętej przez 100 kilkudziesięciu posłów. Stwierdzamy, że to nie jest sprawa personalna tej jednej osoby. To rozbijanie postaw państwa polskiego i jego gospodarki. Jesteśmy wobec tego oskarżeni za to, co możemy i powinniśmy robić. Wnioskodawcy tworzą stan, w którym w przypadku podobnych zagrożeń w przyszłości Polska będzie bezbronna, a osoby zajmujące funkcje publiczne będą się bały podejmowania decyzji.
W ocenie polityków PiS-u oskarżenia sformułowane przez koalicję rządzącą wobec profesora Adama Glapińskiego są oparte na kłamstwach.
Poseł konstytucjonalista profesor Przemysław Czarnek podkreślił, że procedowanie takiego wniosku nie ma podstaw prawnych.
Nie ma dzisiaj podstaw prawnych w ustawie o Trybunale Stanu do tego, żeby głosować w ogóle ten wniosek. Ponieważ Trybunał Konstytucyjny orzekł 11 stycznia tego roku o tym, że stawianie niezależnego szefa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu tylko bezwzględną większością głosów jest niekonstytucyjne. Podobnie niekonstytucyjne jest zawieszanie w funkcjonowaniu, w wykonywaniu obowiązków prezesa NBP z chwilą, kiedy się postawi go przed Trybunałem Stanu. W związku z tym te przepisy nie obowiązują, a w ich miejsce nie uchwalano żadnych innych. Skoro one nie obowiązują, a w ich miejsce nie uchwalono żadnych innych, to nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby w ogóle głosować ten wniosek, który oparty jest, jak powiadam, na kłamstwie.
Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości ekipa Donalda Tuska dąży do odsunięcia prezesa NBP Adama Glapińskiego, aby wepchnąć Polskę do strefy euro.
Postępowanie mające na celu postawienie profesora Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu może trwać przed Sejmową Komisją od 6 miesięcy do roku.
Dopiero po zakończeniu prac komisji i ewentualnym przedstawieniu przez nią wniosku Sejm będzie mógł głosować nad uchwałą dotyczącą profesora Glapińskiego.
Funkcjonariusze ABW w całej Polsce przeprowadzili przeszukania i zatrzymali 4 osoby w związku ze śledztwem dotyczącym wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości.
Służby weszły we wtorek m.in. do domów byłych przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, byłego szefa resortu Zbigniewa Ziobry oraz posłów Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego.
Działania były realizowane na polecenie Prokuratury Krajowej. W komunikacie poinformowano, że celem tych czynności jest uzyskanie dodatkowego materiału dowodowego.
Europoseł Patryk Jaki na antenie Radia Maryja ocenił, że jest to kolejny etap łamania praworządności przez rząd.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonała włamania do domu ministra Ziobry. To jest w ten sposób, że wyłamała drzwi, co bardzo ważne, wyłamali drzwi. Nikogo w tym domu nie było. Przy przeszukaniu zawsze powinna być osoba, której to dotyczy. No tego, to jest właśnie państwo prawa. Tymczasem wiemy, że z ministrem Ziobro ani z jego żoną nie było nawet próby kontaktu, żadnej próby kontaktu. Widać, że chciano pokazowo zrobić takie włamanie do domu. Dodatkowo my mamy już wiedzę teraz, że ci funkcjonariusze, którzy przyszli do domu Zbigniewa Ziobry, zakleili kamery zewnętrzne i wewnętrzne. Skoro działają zgodnie z prawem, to co nie mam do ukrycia? To chcieli ukryć poprzez zakrycie kamer. No i dzisiaj Tusk przeprowadza właśnie taką akcję. Czyli podsumujmy, akcję, która jest totalnie nieproporcjonalna, niezgodna z prawem.
Śledczy poinformowali też, że wśród zatrzymanych nie ma osób objętych immunitetem. W ocenie opozycji te działania to zemsta polityczna przy użyciu prokuratury, która nie ma umocowania prawnego i określa je bezprawnymi.
Poseł Mariusz Błaszczak zapowiedział, że klub PiS będzie domagał się specjalnego posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości w tej sprawie.
Sędziowie krytycznie odnieśli się do rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W Sejmie odbyło się we wtorek wysłuchanie publiczne dotyczące noweli.
Zgodnie z projektem 15 sędziów członków Rady mają wybierać sędziowie, a nie jak obecnie Sejm. Po wyborze aktualni sędziowie członkowie KRS mają stracić mandat. To nie podoba się części prawników i opozycji.
Zastrzeżenia przedstawił w Sejmie m.in. sędzia Zygmunt Drożdżejko z Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów Sędziowie RP. Powiedział, że projekt nie rozwiązuje problemów w wymiarze sprawiedliwości.
Jest ona sprzeczna zarówno z Konstytucją, Konwencją o Ochronie Praw Człowieka, a także Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ponadto sama ustawa jest niecelowa, nie rozwiązuje żadnych problemów występujących w wymiarze sprawiedliwości, a ponadto będzie ona źródłem chaosu. Na obecnym etapie jedynym trwałym sposobem rozwiązania sporu politycznego wokół Krajowej Rady Sądownictwa jest szerokie porozumienie, które doprowadzi do zmian w Konstytucji i na nowo zostanie przedefiniowany sposób doboru kadry na stanowiska sędziowskie oraz ich awans.
Pomysł zmiany zasad wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa krytycznie oceniła też sędzia Hanna Kaflak-Januszko.
Zasadniczym problemem projektu jest stworzenie organu o zawyżonym spektrum do części sędziów jako legitymowanych wyborczo i niejasnym zakresie uzupełniającej go Rady Wpływu. W tym proszę spojrzeć, jakie są zarzuty do wyłaniania chociażby przedstawicieli Krajowej Rady Radców Prawnych, gdzie również mają problemy z organizacją demokratyczną tego przedstawicielstwa. I w ten sposób następuje kreacja wzmożonego udziału społeczeństwa w monitorowaniu wymiaru sprawiedliwości. Wobec jednak pojawiającej się właśnie w przestrzeni publicznej określenia tego typu słowa oligarchizacja, wydaje mi się być ono adekwatnym przypuszczeniem co do skutków tego projektu.
Środowisko sędziowskie sprzeciwia się również blokowaniu możliwości kandydowania części sędziów. Stanowisko w sprawie projektu przedstawiła też KRS.
Zdaniem Rady projekt doprowadzi wręcz do praktycznej likwidacji sądownictwa. Regulacje negatywnie oceniła też pierwsza prezes Sądu Najwyższego.
Prawo i Sprawiedliwość składa w Sejmie projekty ustaw o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej.
Zgodnie z przepisami szefem obrony cywilnej byłby szef MSWiA. Więcej Agnieszka Wiśniewska.
Projekt ustawy przewiduje, że system ochrony ludności oparty byłby na aktywności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Każda gmina zostałaby wyposażona w ambulans obsługiwany przez druhów z OSP, którzy przeszliby kurs ratownictwa medycznego. Projekt przewiduje nowe stany pogotowia i zagrożenia. Ustanawia też Fundusz Ochrony Ludności, do którego trafiałaby rocznie 0,1% PKB. Środki byłyby przeznaczane na zapomogi w przypadku powodzi oraz na budowę i modernizację schronów. Szef klubu parlamentarnego PiSu Mariusz Błaszczak na konferencji zaznaczył, że projekt przygotowano już w 2022 roku.
Ten projekt stanowi wypełnienie zobowiązania dotyczącego ustanowienia systemu obrony cywilnej, ochrony ludności i obrony cywilnej. To jest projekt przygotowany w 2022 roku, przyjęty przez Komitet do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych, potem konsultowany ze środowiskami. Przede wszystkim samorządów terytorialnych. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zaakceptowała ten projekt w kwietniu 2023 roku. Później odbyła się komisja prawnicza, więc projekt był gotowy. Został na biurku obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Projekt powstał w oparciu o doświadczenia m.in. z okresu pandemii, katastrofy na Odrze i wojny na Ukrainie. Posłowie PiSu zaapelowali do marszałka Sejmu o jego sprawne procedowanie.
Prezydencka Rada do Spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania apeluje o wycofanie się z planów odchudzenia podstawy programowej.
Wśród zmian planowanych przez resort edukacji jest m.in. ograniczenie znajomości lektur. Według ministerstwa wymaga tego też zakres nauki historii.
O planach zmiany podstawy programowej rozmawiano we wtorek w ramach Prezydenckiej Rady do Spraw Edukacji. W spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele ministerstwa.
Przewodniczący Rady profesor Andrzej Waśko krytycznie odniósł się do planów resortu edukacji.
Rada stwierdza, że argumentacja dydaktyczna mówiąca o przeładowaniu czy przemęczeniu młodzieży ma charakter argumentacji pozornej. Wypowiadają się specjaliści, ono jak stwierdzono nie wynika z podstawy programowej, tylko z innych czynników. Takich na przykład jak zbyt długie przebywanie w szkole, przeładowania czy przekarmienia informacyjnego młodzieży, która bombardowana jest przez 24 godziny strumieniem informacji płynącym z mediów społecznościowych.
Ekspert współpracująca z Radą Dorota Bojemska powiedziała, że proponowane zmiany w programie nauczania dążą do ograniczenia elementów ważnych dla narodowej tożsamości.
Bardzo widoczne jest ucięcie tych wszystkich rozwiązań edukacyjnych, które prowadzą właśnie do nauki krytycznego myślenia, ale także do umocowania dzieci właśnie w tożsamości narodowej, w pewnej estetyce piękna, która łączy kody kulturowe nas wszystkich jako obywateli, że to wszystko ma olbrzymie znaczenie i wymaga dyskusji, szerokiej dyskusji, którą mieliśmy nadzieję podjąć. Podjęliśmy ją w okrojonym gronie.
Nowa zawężona podstawa programowa będzie obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024-2025.
W tym czasie eksperci będą pracować nad całościową reformą programową. Ma ona wejść w życie 2 lata później.
We wtorek w Brukseli odbył się protest rolników. Była to już trzecia wielka demonstracja od początku bieżącego roku.
Protest zbiegł się z zatwierdzeniem przez tzw. Komitet Rolny Rewizji Wspólnej Polityki Rolnej. Przedstawiciele krajów Unii Europejskiej poparli m.in. odstąpienie od obowiązkowego ugorowania 4% gruntów. List z ich stanowiskiem przesłano do Europarlamentu.
Protesty gospodarzy cały czas przetaczają się przez kraje Unii Europejskiej. Na ulicy wychodzą też polscy rolnicy. Unia zdecydowała się dotychczas na niewielkie ustępstwa.
Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska zauważa, że gospodarze zostali wielokrotnie oszukani, wprowadzeni w błąd i byli zwodzeni.
W jej ocenie najlepszym dowodem jest to, co dzieje się wokół umowy o liberalizacji handlu między Ukrainą a Unią Europejską. W środę mają zapaść decyzje w tej sprawie.
Okazuje się, że ten dokument, który samej liberalizacji dowodzi i który miał wprowadzić te kontyngenty, czyli jakkolwiek ograniczyć ten napływ, okazuje się, że te średnie, które zostały wykorzystane według Unii Europejskiej, miały pochodzić z lat 2022-2023, co oznacza, że te czasookresy już po wybuchu wojny na Ukrainie pełnoskalowej, czyli te, w którym były rekordowe odczyty, jeżeli chodzi o import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy do Europy. Ciekawym wątkiem jest także to, że nagle owiec pojawił się w tej umowie, a pszenica na dobrą sprawę oraz rzepak zostały zbagatelizowane.
Rolnicy w Polsce zamierzają dalej protestować. Zmieni się jednak forma prowadzonej akcji.
Już 4 kwietnia gospodarze zamierzają odwiedzić biura posłów i senatorów. Zabiorą ze sobą na razie symbolicznie obornik, słomę czy produkty rolno-spożywcze.
Jeśli politycy nie podejmą dialogu, rolnicy zaostrzą akcję protestacyjną.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.